Radio Gdańsk, 6 minut po godzinie 17. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, drugi tydzień debat przedwyborczych. Dzisiaj debata z Gdańska, z siedziby Dziennika Bałtyckiego. Tam Agnieszka Michajłow i wielu, wielu gości. Agnieszko, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy na debacie Radia Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego. Jesteśmy, tak jak powiedziałeś, w siedzibie w redakcji Dziennika Bałtyckiego. Witamy Państwa, publiczność, która tutaj z nami jest, i mój latający długopis. Dzień dobry. To się jeszcze raz przedstawimy. Agnieszka Michajłow z Radia Gdańsk.
Jarosław Zalesiński, Dziennik Bałtycki.
Nasze zaproszenie do tej debaty przyjęli wszyscy kandydaci. W ogóle muszę powiedzieć, że spośród 10 debat, które organizujemy, wszyscy kandydaci się zgodzili. Bardzo się z tego cieszę. No i przychodzą wszyscy. No to się zgodzili, to jeszcze mało. Także witam tutaj obecnych Państwa kandydatów. Pani Ewa Lider, Gdańsk Obywatelski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł Adamowicz, obecny prezydent, Platforma Obywatelska. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Waldemar Bartelik, Masz Wybór.
Dobry wieczór.
Jarosław Szczukowski, SLD, Lewica Razem.
Witam serdecznie.
I pan Zbigniew Wysocki, Nowa Prawica, Janusza Korwin-Mikke.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Publiczność właśnie tutaj między innymi dlatego jest, żeby klaskać, żeby zagrzewać do dobrych odpowiedzi, ale czasem też trochę pobuczeć. Bardzo proszę, jeśli Państwo sobie życzą. Proszę Państwa, zrobiliśmy właściwie nie my, ale dla Radia Gdańsk Instytut Homo Homini zrobił sondaż preferencji. Na kogo dzisiaj głosowaliby gdańszczanie? I tak, najwięcej otrzymał, największe poparcie Paweł Adamowicz, 42,9%. Następny w kolejności Andrzej Jaworski, 24,9%. Jarosław Szczukowski, 5,8%. Ewa Lider, 4,1%. Waldemar Bartelik, 3,8%. Zbigniew Wysocki, 2,1%. Niezdecydowanych, wciąż nie wiedzących, chociaż deklarujących, że chcą pójść na wybory, jest, nie wiedzą na kogo zagłosować, to jest ponad 16%, a frekwencja, no ta szacowana oczywiście w naszym sondażu, to 54%.
Oczywiście te wyniki wynikają w bezpośredni sposób z ostatnich 4 lat. Nie ma co ukrywać, że urzędujący prezydent ma jakiś rodzaj handicapu. No ale skoro tak, to chcieliśmy to spotkanie z słuchaczami Radia Gdańsk rozpocząć od krótkiego odniesienia się do właśnie ostatniej kadencji, ostatnich 4 lat w życiu Gdańska, i poprosić każdy z Państwa kolejno o odniesienie się, ale możliwie syntetycznie krótko, dosłownie w jednym punkcie.
Za i przeciw.
Tak, co było Państwa zdaniem atutem i brakiem tych ostatnich 4 lat w życiu Gdańska? No tak się składa, że kolejność alfabetyczna wskazuje na Pana prezydenta Pawła Adamowicza. Dodam, że oczywiście można nie wskazywać żadnych plusów, ani nie przyznawać się do niedociągnięć, ale być może pan prezydent rozpocznie od wypowiedzi na tak i na nie.
Dobry wieczór Państwu. Ja co roku gdańszczanom zdaję relację z wykonania swojego programu wyborczego, z którym kandydowałem w roku 2010, więc ci wszyscy, którzy chcieli, mogli na stronie internetowej miasta Gdańska czy na moim profilu ten raport czytać. Bez wątpienia ta kadencja przejdzie do historii jako gigantyczny sukces Gdańska w zakresie rewolucyjnych zmian, w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, słowackiego, sucharskiego, Armii Krajowej, wielu, wielu inwestycji, które zmieniły, zmodernizowały, unowocześniły nasze miasto.
Oczywiście
ta kadencja.
Udało.
I to się udało. Oczywiście Euro 2012, wyjątkowy, wielki sukces
o wybranie jednej
promocyjny. Natomiast
rzeczy.
To, co z programu nie udało mi się zrealizować, o czym mówiłem i teraz też powiem, to jest zagospodarowanie północnej części wyspy Spiszów, chociaż z drugiej strony udało nam się zrealizować nabrzeże tejże wyspy, co na pewno ułatwi w nowej kadencji jej zagospodarowanie.
Dziękujemy bardzo. Waldemar Bartelik, co się udało, a czego się nie udało? Co jest na plus,
to,
a co na minus?
Bez wątpienia się udało, ale co nie do końca jest zasługą Was miasta, to pozyskiwanie środków unijnych i sposobu ich wykorzystania. To, co się nie udało, co oceniam bardzo negatywnie, to sposób, jakość planowania i wykonania budżetu, który, przypomnę, za rok 2013 był nowelizowany, już nie pamiętam ile, ale od uchwały w grudniu 2012 roku, która przyjęła budżet na poziomie z nadwyżką budżetową plus 9. Już w lutym okazało się po 2 miesiącach, że to wcale nie plus 9, tylko w wartości bezwzględnej trzeba było dodać 0 i minus 90 milionów. I bez wątpienia sposób wykonania budżetu i w efekcie końcowym wykazanie tak zwanej nadwyżki budżetowej na poziomie 150 milionów złotych, nie wynikającą na przykład z dodatkowych dochodów, tak? Dobrze, ale wynikającą z niewykonania istotnych dla Gdańska inwestycji i naprawdę i w mojej ocenie to jest absolutnie porażka.
Dobrze, to Waldemar Bartelik, a teraz Andrzej Jaworski.
Znaczy to, co najbardziej udało się Pawłowi Adamowiczowi rządzącej Platformie Obywatelskiej od 16 lat w Gdańsku, to gigantycznie Gdańsk zadłużyć. Zadłużyć Gdańsk i zadłużyć spółki miejskie. A te osoby, które tutaj buczą w pierwszym rzędzie z zarządu miasta Gdańska na ten wielki minus, który się skłania, to ostatnie zachowania Pawła Adamowicza, prowadzącego kampanię z publicznych środków i prowadzącego takie decyzje, jak chociażby dzisiaj podało Trójmiasto.pl, przyznanie nagród także dla członków zarządu w wysokości kilku tysięcy złotych tuż przed wyborami samorządowymi. Myślę, że to jest właśnie wielki wstyd, że Paweł Adamowicz, który od 16 lat rządzi miastem Gdańskiem, musi się posługiwać jeszcze tego typu elementami, jak właśnie robić przejście pod Martwą Wisłą, jak zapraszać, dziękować obywatelom z anteny Radia Gdańsk za to, że wzięli udział w budżecie obywatelskim.
Powie pan, co się udało? Tak.
Właśnie powiedziałem, zadłużyć miasto Gdańsk na gigantyczne pieniądze.
Czyli nic pozytywnego pan poseł Jaworski nam nie powie. Ewa Lider.
Witam Państwa. Mnie się jednak coś spodobało. Tu się zgodzę z panem prezydentem. Trasy rowerowe mamy w Gdańsku świetne. Ja jeżdżę na rowerze i to trzeba przyznać, że trasy rowerowe świetne. Pan prezydent bardzo się chwali również transportem w Gdańsku, który jest jeszcze bardzo niedopracowany. Bardzo wiele trzeba jeszcze zrobić i to zdecydowanie nie jest zaleta 4 lat panowania pana prezydenta. Natomiast no, najważniejsza sprawa to są te pomniki, które są zbudowane absolutnie z brakiem poszanowania opinii publicznej.
To jeszcze o tym będziemy rozmawiać, czyli to się, nie wiem, udało, nie udało.
Zdecydowanie
to
się nie udało.
Babka wróżyła. To nie Jarosław Szczukowski.
To, co się udało w Gdańsku w ostatnich latach, to rzeczywiście wykorzystanie środków unijnych na inwestycje, także na duże inwestycje, projekty infrastrukturalne, inwestycje w poprawę stanu komunikacji publicznej, w nowy tabor i to na pewno poprawia życie gdańszczanom, co nie znaczy, że nic w tym zakresie nie zostało do zrobienia. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych inwestycjach, to jakby element braku zrównoważenia inwestycji, braku zrównoważenia tej części gospodarczej z częścią społeczną i z częścią środowiskową z tymi aspektami ekologicznymi.
Trochę się udało, trochę się nie udało.
Jeżeli chodzi o to, co na pewno się znaczy panu prezydentowi udało, ale nie udało gdańszczanom w ostatniej kadencji, to na początku kadencji drastyczne podwyżki czynszów w lokalach komunalnych, które tak naprawdę spowodowały gwałtowne obniżenie jakości życia wielu mieszkańców, wielu przedsiębiorców, wymianę tych mieszkańców i przedsiębiorców.
To postawmy już tu kropkę,
To na pewno jest minus ostatniej kadencji.
I otwórzmy ostatnie zdanie panu Zbigniew Wysocki.
Ja pozwolę sobie skorzystać z mojego prawa i nie będę mówił o zaletach, nie będę jednak chwalił tutaj konkurencji. Tak, jakby moim zadaniem jest wskazywać minusy, tak żeby te plusy przypadkiem ich nie przysłoniły. Tak więc według mnie przede wszystkim budowa ECS-u, to jest coś właśnie, co się nie powiodło, to już pani Ewa tam trochę wspomniała. Gdyby w tej sprawie odbyło się referendum, ta budowla nigdy by nie powstała. Raz, że zapłaciliśmy za to gigantyczne pieniądze, a dwa, w konsekwencji co roku będziemy musieli stale dopłacać do utrzymania tego typu budynku, tego typu budynków. I kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to że stale rosną podatki lokalne. Ani razu nie słyszałem żadnej debaty, żadnej propozycji, jak przeorganizować budżet ten, którym dysponuje obecnie Rada Miasta, aby sprostać potrzebom, a można było obniżyć podatki. Poprzez na przykład lepszą organizację pracy w urzędach. I to
dziękujemy
mi się nie podoba.
Bardzo
dziękujemy za te wstępne deklaracje. I proponuję jeszcze nie odchodzić w ostatniej, czy w drugiej turze, czy w drugim secie tego spotkania, nie odchodzić jeszcze od minionych 4 lat, bo to jednak istotne te oceny sytuacji Gdańska dzisiaj, ale zaproponować teraz państwu postawienie się w roli urzędującego prezydenta i zadeklarowanie, czy w konkretnych sprawach, o których chcemy za chwilę państwa zapytać, państwo podejmowalibyście rzeczywiście decyzje inne, czy może takie, jak podejmował w minionych 4 latach prezydent Adamowicz. Zmieniamy kolejność, czyli od pana Zbigniewa Wysockiego, który w swoim programie bardzo mocno i często akcentuje sprawę zadłużenia miasta. To się też pojawiło tutaj. No ale wiemy, że to zadłużenie miasta jest związane z inwestycjami unijnymi, bo to jest ze sobą powiązane, że trzeba było zadłużyć się w złotówkach, żeby zdobyć miliardy unijne na inwestycje. I chciałem pana zapytać, czy skoro pan tak mocno stawia postulat niestwarzania długu miasta, czy znaczy to, że pan uważa, iż jakieś inwestycje Gdańska z minionych 4 lat związane z unijnymi funduszami, których inaczej byśmy nie zdobyli, były zbędne, należałoby z nich zrezygnować w imię właśnie budżetu miasta, który...
Na przykład nowe tramwaje.
Który nie wprowadza długu.
Znaczy, jako przykład to można podać właśnie ECS. To jest jedna z inwestycji, z której można by zrezygnować. Poza tym jeszcze raz mówię, brakuje mi tutaj propozycji ze strony pana prezydenta, pomysłów na reorganizację pracy, tak aby znaleźć oszczędności. Najłatwiej jest po prostu powiedzieć, że się nie da, trzeba zaciągnąć kredyt, bo to jest po prostu najwygodniejsze. Właśnie stawiając się w roli urzędnika, to jest najprostszy, pierwszy pomysł z brzegu, który przychodzi do głowy. Powiedzieć mieszkańcom, dajcie więcej pieniędzy, to będziemy to robili. Natomiast jeżeli
ale gdzie
spojrzymy...
można tyle zaoszczędzić, żeby mieć na wkład własny do tych wszystkich inwestycji?
Jeśli mogę zwrócić uwagę, ECS to jednak są nakłady z perspektywy budżetu miasta naprawdę niewielkie.
A... Dobrze, jakby rozumiem, tylko pozwoli pan, że będę kontynuował. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne miasta i na przykład spojrzymy na panią Dziedzic z Rudzy Śląskiej, bardzo szybko się okazuje, że sama reorganizacja pracy urzędu przyniosła oszczędności na poziomie 14%. Miasto wydaje na utrzymanie administracji z 121 milionów, 14% z tego to jest zawsze już jakaś zauważalna kwota. Oczywiście też nie chciałbym potępiać wszystkiego w czamu, tak jakby domyślnie, jednak. Ponieważ pewne inwestycje, na przykład drogowe, które mogliśmy w tej dekadzie skorzystać w związku z budową euro, uważam, że jest to stosowne i sensowne zaciągnięcie na to kredytu. Tak?
Dziękujemy bardzo. Teraz mam pytanie do pana Waldemara Bartelika. To, że jest pan fanem sportu, to nie jest dla nikogo tajemnicą. Może akurat nie aż tak wielkim piłki nożnej, czy jak to z tym piłką nożną? Lubi pan piłkę nożną?
Bardzo lubię. No każdy właśnie. Sport, który...
Widzi pana, myśmy mieli taką imprezę w Gdańsku, Euro 2012. Wybudowano duży stadion, dosyć drogi stadion. Stadion, do którego będziemy jeszcze przez lata dopłacać. Pan na miejscu prezydenta Adamowicza nie wystąpiłby z wnioskiem o to, żeby tu były przeprowadzane mecze w ramach Euro 2012?
Oczywiście, żebym wystąpił, tylko przyjął zupełnie inne kryteria biznesowe i kryteria związane z przyznaniem licencji na prowadzenie meczów, rozgrywanie meczów na poziomie UEFA, czyli Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej. Wystarczyło zbudować stadion o 10 tysięcy mniejszy, czy na poziomie 32 tysiące.
I ile byśmy na to zaoszczędzili?
Nie wiem, to 15, 20, 30%. Oczywiście taką decyzję bym podjął, ale również to, co deklarował pan prezydent Adamowicz, że ten stadion będzie stadionem komercyjnym, będzie przynosił ewidentny dochód dla miasta i dla jego mieszkańców. Chcę państwu krótko poinformować, że koszt budowy tego stadionu sumaryczny, który zresztą w 2012 roku pan wiceprezydent Bojanowski przedstawił nam relację, to by wyniósł, jeżeli dobrze powiem, 2 miliardy 600 milionów.
To jaka kwota jest akceptowalna?
Przepraszam. Mówię o euro, tak? Euro, koszt euro, przeprowadzenie euro. Przepraszam bardzo. Tak.
A jaki koszt byłby akceptowalny?
Koszt przeprowadzania euro na poziomie 2 miliardy 600 milionów, a dochód, i to pan to potwierdzi, 1,8 miliarda. To znaczy,
wyrzucone,
że Gdańsk poniósł straty na poziomie 700 milionów złotych i to są pieniądze wyrzucone.
I pan by takiego kosztu nie poniósł?
Oczywiście bym zmierzał do tego, żeby przynajmniej zrównoważyć wynik na euro, bo tak przecież wszyscy, ja mówię na podstawie pańskiej wypowiedzi, nie mamy innej informacji, to zmierzam do przejrzystości.
Dobrze, ja tylko państwu dodam, że panowie sobie tutaj trochę rozmawiają, pan Bartelik z panem prezydentem Bojanowskim.
Wie pani, że trudno mi pani Agnieszko dyskutować, jak umówiliśmy się, że sala nie przeszkadza, tak?
A tu, panie prezydencie,
a tu panowie,
nie przeszkadzamy.
Od pana prezydenta,
bardzo.
Tak, ta świadomie. Czyli doprowadziłbym do tego, bez wątpienia, żeby euro, oczywiście to, które bazowało na stadionie, żeby przynajmniej zakończyło się wynikiem zerowym, a na pewno bym czynił starania, żeby dzisiaj stadion przynosił profity, a nie generował straty.
Dziękuję bardzo.
Pan Jarosław Szczukowski w innej głośnej sprawie tych 4 lat z decyzji przekazania szkoły w Kokoszkach prywatnemu podmiotowi. Wypowiadał się jasno i kategorycznie, że to błędna decyzja, że tak nie powinny władze miasta postąpić. No ale z drugiej strony władze miasta deklarowały, że dzięki tej decyzji udało się z VAT-u zaoszczędzić niecałe 7 milionów złotych, że te pieniądze potem zostały przekazane jako wkład gminy w budowę kolejnej szkoły w Kowalach. Czy wobec tego pan nie podjąłby tej decyzji o przekazaniu szkoły w Kokoszkach prywatnemu podmiotowi, rezygnując z tej korzyści, jaką było jakby był ten wkład.
Może ta szkoła w Kowalach nie byłaby budowana w najbliższych latach, tylko za jakieś 5 albo 10.
Nie, nie podjąłbym takiej decyzji. Edukacja jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy i miasto Gdańsk nie powinno jakby wyzbywać się także tego zadania własnego w oparciu o no, delegowanie jego realizacji innym, w tym przypadku prywatnym podmiotom. Publiczne powinny być szkoły, a jakby oszczędności na VAT-ie są dyskusyjne moralnie, ponieważ oczywiście ten VAT wpływa do budżetu państwa, z którego później miasto otrzymuje subwencję oświatową. W związku
czyli
z tym
nie dyskutowanie, w ogóle powinniśmy oddawać ten VAT.
Dyskutowanie o tym, że można no, zaoszczędzić na podatkach, z których później czerpie się subwencję oświatową, jest co najmniej dwuznaczne moralnie. Tak czy inaczej miasto jest powołane do tego, aby zapewniać jakość, edukację wysokiej jakości, edukację publiczną, edukację bezpłatną. W tej chwili, jak widzimy, ta szkoła w Kokoszkach funkcjonuje na przykład kosztownie z punktu widzenia rodziców, z punktu widzenia cateringu, z punktu widzenia posiłków, no ale to jest prywatny podmiot,
dziękuję
który
bardzo.
Tę edukację w tej
Jarosław
szkole realizuje.
Szczykowski. Teraz mam pytanie do pana Andrzeja Jaworskiego. Gdyby był pan prezydentem, to czy wbrew konsultacjom społecznym byłby pan i optował za tym, żeby wybudować wysoki kościół na Łostowicach, czego życzył sobie swego czasu arcybiskup Sławoj Leszek Głódź? Ja przypomnę, że były konsultacje społeczne i tam większość powiedziała, że chce niższego kościoła. Pan za jakim rozwiązaniem byłby w tej konkretnej sprawie, Andrzej Jaworski?
Panie redaktor, z tego co sprawdzałem, a sprawdzałem ten temat bardzo dokładnie, to konsultacje społeczne, które były przeprowadzane w tej dzielnicy, nie znosiły znamion przeprowadzone konsultacje w sposób rzetelny. Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym rzeczywiście poprosił wszystkich mieszkańców, którzy tam mieszkają, o wypowiedzenie się w tej sprawie i dopiero potem podjąłbym decyzję. Nie, z tego w jaki sposób te konsultacje były przeprowadzane, takiej sytuacji nie było. Natomiast konsultacje społeczne w sprawie budowy kościoła, konsultacje społeczne w sprawie na przykład budowy rusztowej oczyszczalni śmieci w Szadułkach, czy w sprawie przekazania szkoły w Kokoszkach, czy w sprawie budowy stadionu. To są, panie redaktor, zupełnie różne, nieporównywalne rzeczy. Nie można porównywać tego, że prawie 1/3 Gdańska żyje w olbrzymim smrodzie przy obwodnicy i tam się nie przeprowadza żadnych konsultacji.
To jest bardzo ciekawy temat i ja to chętnie podniosę,
oczywiście.
Ale na razie pytałam o wysoki kościół w Łostowicach.
Natomiast tak jak pani powiedziałem, że najważniejsze elementy dotyczące Gdańska są rozwiązywane bez konsultacji, bez pytania mieszkańców o to,
czy nie odpowie mi pan, czy chciałby pan tam wysokiego kościoła, czy niższego?
Natomiast powiedziałem wyraźnie, że w każdej sprawie, we wszystkich tematach pytam mieszkańców i tutaj też bym rzetelnie zapytał, jaka jest ich wola.
Dziękujemy bardzo. Pani teraz Ewa.
Pani Ewa.
Ja z przyjemnością jeszcze dopowiem, bo te konsultacje były całkiem dobrze zrobione i faktycznie mieszkańcy powiedzieli, że
to dobrze, czy nie dobrze?
Dobrze, konsultacje absolutnie muszą być przeprowadzane.
Dobrze, to teraz właśnie mamy pytanie do pani Ewy, ale trochę innego
rodzaju. Zostali wysłuchani.
Oderwijmy się od tej sprawy tutaj.
No to jest ważna
jest
sprawa.
Różna, tak, zgadzam się, to jest w każdym razie różna ocena państwa sposobu przeprowadzenia tych konsultacji, ale tego w tym momencie
bo mamy nami wiele konsultacji, totalnie przeprowadzone.
Natomiast do pani Ewy Lider pytanie związane z tyle razy tutaj już wymienianym ECS-em i ECS-em, który też w pani deklaracjach tak pojawia się jako inwestycja wątpliwa z tej racji, że nie skonsultowana wystarczająco z mieszkańcami Gdańska, pani zdaniem. Czy jednak, zapytam, dzisiaj, kiedy rodzajem konsultacji jest ta ponad 100-tysięczna frekwencja Gdańszczan w lwiej części w ECS-ie, nie jest momentem, w którym już możemy powiedzieć, że to inwestycja też interesująca, ważna dla Gdańszczan, a nie tylko dla władzy. Mhm. Po drugie, często pani deklaruje, że miastu potrzebna jest ciekawa, dobra przestrzeń publiczna. Czy nie zgodzi się pani z tym, że ECS taką przestrzeń kreuje? I po trzecie, i myślę, że najważniejsze, jeśli by rezygnować z budowy ECS-u, to jak pani zdaniem w Gdańsku inaczej utrwalić tę ważną przecież dla Gdańska solidarnościową tradycję?
Mhm. Ewa Lider.
Zaczniemy od solidarnościowej tradycji bardzo ważnej, która jest mi bardzo bliska i oczywiście nie jestem przeciwna samej instytucji. Instytucja jest wspaniała i zrobiła już wiele ważnych rzeczy w Gdańsku. Ja mówiłam wcześniej wyłącznie o budynku, który jest wątpliwej jakości, wątpliwej urody. Wielu mieszkańcom Gdańska się nie podoba. Tak.
Sala
i utrzymanie tego budynku jest bardzo drogie. Były miejsca na terenie stoczni, które można było wyremontować i zrobić tam wspaniałe miejsca dla gdańszczan. A że przychodzi tylu gdańszczan, to nie oznacza, że wcześniej by byli za tym, żeby to zbudować. Jeżeli się daje mieszkańcom szansę, żeby przyszli i zobaczyli, co nowego jest w Gdańsku, to oczywiście, że przyjdą.
A pani tam była?
Oczywiście, oczywiście, że byłam. Ja interesuje mnie wszystko, co się dzieje w Gdańsku. Oczywiście. To jest po prostu kiełbasa wyborcza. To jest oczywiście, że mieszkańcy przyjdą.
Dziękujemy bardzo. To była Ewa Lider. Ja mam teraz pytanie do prezydenta Adamowicza. Panie prezydencie, nie w 2010, ale w 2001 roku po powodzi w Gdańsku pan opowiadał między innymi o wizji Oruni. Że to teraz, po tej tragedii, jaka się tam wydarzyła, że to będzie zupełnie nowa dzielnica, że teraz wszystko przyspieszy, że ponieważ sytuacja jest taka, że tereny są tam podmokłe, zalane, będziemy szybko rozbierać budynki, będą powstawać nowe. Jak patrzę na to z perspektywy tych nastu już lat, no to owszem, coś zrobiono w parku, kanał jest zmodernizowany, tak by chyba można powiedzieć. Powstało kilka nowych budynków, ale to nie jest rewitalizacja. To nie jest rewitalizacja, zresztą podobnie można by mówić o Biskupiej Górce. Dumy to chyba nie przynosi.
Po pierwsze, w tym okresie, jak pani zauważyła, został zmodernizowany kanał Raduni za ponad 140 milionów złotych. Po drugie, gdańska spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława wybudowało tam ponad 100 mieszkań. Natomiast miasto Gdańsk kompletnie dokonało remontu kapitalnego kuźni na rynku oruńskim przy tamtejszym kościele, który stanowi taki punkt kluczowy dla Oruń. Oczywiście Park Oruński. Czy to wiele? Na pewno wiele, natomiast bardzo wiele jeszcze czeka Orunię.
Ale ile ta Orunia będzie jeszcze czekać?
Znaczy, w momencie podejmowania decyzji o staraniu się o Euro 2012 i wyborze letnicy, jeszcze bardziej zdegradowanej dzielnicy Gdańska, można nawet powiedzieć najbardziej zdegradowanej dzielnicy w Gdańsku, siły i środki zostały rzucone właśnie na letnicę. I dzisiaj ta letnica jest nie do poznania, jest wzorem w całej Polsce, a nawet w Europie, jako bardzo dobry przykład rewitalizacji materialnej i społecznej. Oczywiście buczyć mogą te osoby, które w życiu tam nie były, bo podejrzewam, że buczący nigdy nie byli przed rewitalizacją i prawdopodobnie nawet po rewitalizacji, bo by nie buczyli. Chyba, że mówimy o całkiem innych miastach.
Ale co z tą Orunią?
I w latach 2015-2020 na tapecie projektów rewitalizacyjnych, to będzie ostatnie zdanie, jest Dolna Orunia, jest Biskupia Górka, ale też i kontynuacja rewitalizacji Dolnego Miasta.
To ja tylko przypomnę, że to jest debata prezydencka. Są z nami kandydaci w wyborach samorządowych na prezydenta Gdańska. Jest to debata organizowana przez Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.
I w tej debacie rozmawialiśmy do tej pory tak pospiesznie, jak to wymagają warunki czasowe, o minionych 4 latach, przynajmniej o niektórych często gorących problemach. Przejdźmy teraz już do proponujemy przyszłości i do programów państwa. Oczywiście też nie jesteśmy w stanie.
Proszę państwa, mogłabym coś powiedzieć o tej rewitalizacji letnicy, bo nie mogę wytrzymać. Nie mogę tego wytrzymać,
to muszę pani w ramach swego...
Być może zresztą, że pytanie, które chcę skierować już w tej
chwili... Tam na Oruni karetki stoją na przejeździe.
Do pana prezydenta Adamowicza, jakoś potem będzie też dla pani Ewy Lider pretekstem do jakichś nawiązań. A zapytać chcę o rzecz mocno wyeksponowaną w programie pana prezydenta, troska o jakość przestrzeni, w tym o Gdańsk nad wodą. W tej części programu mówi pan na przykład o poprawieniu mola w Brzeźnie, plaży, postawieniu toalet i tam wiele tego rodzaju innych informacji, akcentów się znajdzie. Natomiast nie znalazłem informacji o gorącej sprawie z przeszłości, to znaczy zawieszonym dzisiaj planie zagospodarowania dla Brzeźna. I chciałem pana prezydenta konkretnie zapytać, jeśli by rządził pan przez kolejne 4 lata, czy pan ten zawieszony plan by odwiesił, czy inwestor otrzymałby od pana zielone światło na budowę tych 30-metrowych bloków, czy też dzisiaj jest pan zdania, że te postulaty społeczników o utrzymaniu 17-metrowej zabudowy i określonego charakteru Brzeźna są czymś, co przemówiło do pana przekonania?
Paweł Adamowicz.
W niedzielę, nie tak dawno, rozmawiałem z jedną z mieszkanek na ten temat z Brzeźna. Decyzja moja o zawieszeniu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego to było nic innego jak otwarcie się na głosy części opinii publicznej i części mieszkańców Brzeźna. I ten plan będzie na nowo, prace nad nim będą wznowione od stycznia przyszłego roku, a więc już po gorączce wyborczej. I teraz nie ma rozwiązania gotowego. Będziemy szukali kompromisu między interesem publicznym, a interesem prywatnym właściciela tego terenu. Ja przypomnę, że ten teren był własnością Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański sprzedał ten teren na przetargu. Pieniądze pozyskane Uniwersytet przeznaczył na rozwój infrastruktury naukowej w kampusie Oliwskim. I teraz będziemy szukali rozwiązania. Moim zdaniem Brzeźno nie ma wiele terenów rozwojowych i warto by było, i do tego będę namawiał liderów brzeźnieńskich, aby wprowadzić nowych mieszkańców, którzy mogą dać nowy impuls rozwojowy. Drugi taki impuls rozwojowy może dać oczywiście rekonstrukcja dawnego zespołu przy dawnym, nieistniejącym molo Brzeźnie. Na pewno na siłę nigdy nie forsowałem jakichś rozwiązań.
Postawmy
i tak też nie zamierzam. Dziękuję.
Postawmy kropkę. Mam pytanie do pana Waldemara Bartelika. Z pańskiego programu wynika między innymi, że jest pan za tym, żeby przywrócić publiczne przychodnie zdrowia w Gdańsku. I tak sobie myślę, ale jak? Chce pan powoływać miejskie nowe spółki. One mają konkurować na tym rynku opieki medycznej. Mają się starać o kontrakty z NFZ-u. Jak z tymi kontraktami jest już teraz, to wszyscy wiemy. Na bazie jakich budynków? Na bazie jakiego sprzętu? Co to za wizja? Niezbyt utopijna?
Proszę państwa, oczywiście, że nie jest utopijna. Mówiąc o przywróceniu publicznej służby zdrowia, też się wielokrotnie wypowiadałem. Po pierwsze, pacjentami wszystkich przychodni zdrowia, szpitali są mieszkańcy Gdańska. I powinnością gospodarza jest wywieranie presji na wszystkie te instytucje, które mają obowiązek leczyć i diagnozować,
wywieranie
presji na podniesienie ich jakości. Po drugie, to też wielokrotnie byłem i co mam w swoim programie o tej publicznej opiece
ale jak
zdrowia.
Nowe przychodnie chcę,
jeżeli zostanę prezydentem miasta Gdańska, ja już pytam wielokrotnie mieszkańców, co by wybrali, gdyby mieli szansę decyzji, czy Europejskie Centrum Solidarności, tu się z panem redaktorem nie zgodzę, że Gdańsk śladowo w jaki sposób uczestniczy w finansowaniu, tak? Bo
jeżeli, ale nie rozmawiajmy jeżeli dobrze, o CES-ie, rozmawiajmy o tych przychodach.
A gdybyśmy zapytali mieszkańców, czy powołać do życia Gdański Ośrodek Diagnostyki Medycznej, to znaczy w taki sposób wchodzi pacjent, jest lekarz pierwszego kontaktu, kieruje na wszystkie badania i w ciągu dwóch dni wychodzi z pełną diagnostyką. I mówiłem też o szybkości, tak, i dostępności czasowej.
Jeżeli dostanie pani
skierowanie do hematologa, tak, to proszę iść do CEMI i to jest średnio oczekiwanie 6-8 miesięcy. O tym mówię. I też w tym był zarzut, że chce zastąpić CEMI. Nie. On ma uzupełnić dla mieszkańców i to jest publiczna służba zdrowia, czyli diagnostyka, która decyduje często o życiu bądź nie.
Czyli nie tylko profilaktyka, ale normalna diagnostyka. To tak, to co dzisiaj jest sprywatyzowane.
To jest oczywiście tak. I to jest Gdański Ośrodek Medycyny Diagnostycznej i tak jak powiedziałem, to jest główny filar, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną mojego programu dotyczącego
dziękuję
służby
bardzo.
Zdrowia.
Dziękuję bardzo. To był Waldemar Bartelik.
Pan poseł Andrzej Jaworski. Jeśli pan poseł pozwoli, to zapytałbym może nie o rzecz z tej listy 21 postulatu dla Gdańszczan, ale o rzecz, która pojawia się w pana medialnych wypowiedziach, a która jest konkretem. Kiedy pan już poseł wcześniej mówił o tym, że w części Gdańska śmierdzi, to pomyślałem, że o to właśnie pana zapytał, bo pan zgłasza konkretne postulaty dotyczące tego, co dalej z Shadowkami, a konkretnie co z zainstalowaniem spalarni i z jej tam typem technologicznym. Może w ten typ technologiczny nie będę się tak wnikliwie zagłębiał, ale zapytam o to, jeśli nie tam, to gdzie? To znaczy, czy pan mówiąc
gdzie
tam,
spalarnia?
Ma też odpowiedź dla mieszkańców Gdańska, gdzie chciałby tę kłopotliwą zawsze do otoczenia spalarnię umiejscowić?
Mieliśmy wiele spotkań z mieszkańcami tamtych dzielnic, tych terenów, gdzie smród jest największym problemem do normalnego życia, ale spotkaliśmy się także ze specjalistami. Ostatnia debata razem z kolegą Bartylikiem odbyła się w Gdańskim Nocie, gdzie naukowcy prezentowali skuteczne, dobre rozwiązania. I nie ma żadnego problemu, aby w tamtym miejscu powstała spalarnia plazmowa, która po pierwsze doprowadzi do tego, że te hałdy, które tam są, mogą zostać zrekultywowane, dlatego że dzisiaj jest to najlepsze rozwiązanie, które da ludziom możliwość, że tam przestanie śmierdzieć, a po drugie, że wbrew temu, co tutaj zarząd miasta Gdańska komentuje bardzo głośno i przeszkadza, budowanie na siłę spalarni rusztowej na tym terenie to jest doprowadzenie do degradacji tego otoczenia, degradacji także zdrowia mieszkańców i to nie tylko najbliższej okolicy, ale także dużego pasa wokół obecnego wysypiska na Szadułkach. Prezentowaliśmy dokument BBC, w którym jednoznacznie najwięksi specjaliści pokazują te spalarnie rusztowe, które są na świecie, jakie powodują degradację, a władze miasta Gdańska upierają się jak zawsze przy swoich własnych pomysłach, nie słuchają ani ekspertów, ani nie słuchają mieszkańców i robią to, co chcą. To jest dokładnie tak samo, jak panowie, przed chwilą pan Paweł Adamowicz mówił na temat tego, co się będzie działo w Brzeźnie. Mieszkańcy nie chcą tam wielkich wieżowców, nie chcą tam apartamentowców. Mieszkańcy chcą, żeby ten pas został w takim sposób zagospodarowany, aby przyroda na tym nie cierpiała.
Przestańmy myśleć ciągle
o deweloperach i o tym, że to deweloperzy mają rządzić naszym miastem, jak chce Paweł Adamowicz, tylko że to władze Gdańska mają decydować o rozwoju naszego miasta.
Czy pan poseł
a wiceprezydenci,
już
jeżeli tego nie rozumieją, to powinni zrezygnować ze swojej funkcji.
Proszę postawić tu kropkę, a pan prezydent Bojanowski nie przeszkadza. Pani Ewa Lider, w pani programie wyczytałam, że jest pani, panowie, że jest pani za wspieraniem klubów i stowarzyszeń sportowych i tak sobie myślę, no ale to jeszcze więcej w sposób pośredni lub bezpośredni miasto miałoby dofinansowywać takie kluby jak Lechia czy GKS Wybrzeże. To o to chodzi?
Wie pani co, tutaj wszyscy mają od razu takie skojarzenie, że wyłącznie chcemy wspierać sport wyczynowy. Ja myślę, że...
A takiego nie?
Nie, oczywiście, że też. Ale ja mówię tu o sporcie powszechnym. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska. To jest sposób na integrację społeczną, to jest sposób na aktywizowanie seniorów, to jest sposób na to, żeby ludzie wyszli i ćwiczyli i to jest sposób też na to, żeby dotarły te wszystkie obiekty, które są na przykład w Gdańsku, dotarły, każdy z mieszkańców miał do niego dostęp.
Czyli zamiast tak, promocji na Lechii, tak, podczas meczów Lechii, lepiej wydać te pieniądze na, nie wiem, na kursy Nordic Walking dla seniorów.
Tak, dlaczego nie? Obok, nie zamiast.
No dobrze,
w tej chwili na przykład Orliki, na Orlikach w tej chwili ćwiczą tylko drużyny chłopięce. Około 3% kobiet dorosłych tylko korzysta z Orlików. Zapłaciliśmy za nie wszyscy. Jeżeli nawet nie z Gdańska, to z budżetu centralnego to są nasze podatki. Uważam, że wszyscy z nich powinni korzystać.
Może powinniśmy zacząć grać w piłkę nożną.
My kobiety.
Dziękuję bardzo, Ewaldę.
Ale pan jest mężczyzną.
To dziękujemy za te...
Kontynuujmy.
W tym przypadku konkretne
to są badania z tymi procentami.
Przywracam
konkretne
sam
badania.
Sobie arbitralnie głos, jeśli mogę.
Panie redaktorze, czy zarząd miasta Gdańska może trochę dalej usiąść, żeby nie przeszkadzać nam?
Nie ma straży miejskiej.
Byli wiceprezydenci.
Czemu ja tak mało czasu dostałam, bo ja chciałam jeszcze o pasie nadmorskim powiedzieć.
To proszę to jedno zdanie.
Adwocem do wypowiedzi pana prezydenta. Dobrze, bo pan prezydent
zasady,
ale jedno zdanie
dosłownie...
Pan prezydent powiedział, że do Brzeźna i do pasa nadmorskiego dojdą nowi mieszkańcy, którzy zapłacą podatki. A my wiemy, że ci mieszkańcy to są mieszkańcy z Warszawy, no oprócz pana prezydenta oczywiście, który w pasie nadmorskim ma lub miał mieszkanie, ale reszta to są mieszkańcy Warszawy bądź okolic, którzy przyjeżdżają tutaj wyłącznie na wakacje i nie płacą podatków, proszę państwa, i nic nie wnoszą nowego.
Dziękujemy bardzo.
I mieszkają w zrodzonych osiedlach.
Teraz Jarosław Zalesiński teraz zadaje
pytanie. Mój imiennik, pan Jarosław Sztukowski. Panie Ewo, proszę pozwolić, że już przejdziemy
Zadajemy pytanie. Jarek, zadawaj pytanie.
A jeśli tak się zdarzy, że będzie jeszcze... Ja odpowiem, jak usłyszę pytanie, jeżeli państwo przestaną zakłócać przebieg debaty.
Panie Jarosław Szczukowski, wobec tego, skoro temat szadułek rozpala tu takie emocje, to już nie zapytam o to, jak pan chce te skocznie narciarską tam wybudować, bo
to był stok, bo się zrobi gorąco. Panie redaktorze, nie
dobrze,
stocznia.
Ale zapytam wobec tego o coś innego, co znalazłem w pańskim programie. Deklaracje, że pieniądze, które chciałby pan zaoszczędzić na funkcjonowaniu administracji i spółek komunalnych, a po drugie na rozpoczętych inwestycjach, co akcentuję, chciałby pan potem przeznaczyć na liczne cele, bo i obniżenie czynszu w lokalach komunalnych, i obniżenie opłaty śmietowej, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży i studentów, nie dla wszystkich, trzeba podkreślić, teleopieka dalej, czy ograniczenie stref płatnego parkowania. Duży wachlarz tych działań, które chciałby osiągnąć dzięki oszczędnościom na funkcjonowaniu administracji i spółek. Czy pan wobec tego to jakoś szacował? Jakiej skali oszczędności na administracji i na spółkach pan byłby w stanie osiągnąć? I czy pan rzeczywiście jakieś rozpoczęte inwestycje chciałby, nie wiem, wstrzymywać, ograniczać?
Oczywiście rozpoczęte inwestycje wymagają dokończenia, natomiast jest kwestia tego, jak one są realizowane, kwestia powoływania kolejnych spółek, kwestia także przerzucania zadłużenia miasta do tych spółek komunalnych, no i to już jest ta kreatywna księgowość, która tak naprawdę ukrywa część prawdziwego zadłużenia miasta. Natomiast z rzeczy, które pan wymienił, bardzo ważne są oczywiście te prospołeczne inicjatywy, takie jak teleopieka dla osób starszych i niepełnosprawnych. To funkcjonuje także w kilku gminach w województwie pomorskim z powodzeniem i tak naprawdę, jeżeli chodzi o dostęp do tej teleopieki, to są bardzo niewielkie koszty, które i bez tych oszczędności miasto byłoby w stanie przeprowadzić. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o komunikacji miejskiej, bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży i studentów, to rzeczywiście jest mój program wyborczy. I to chociażby środki na to można by chociażby zaoszczędzić na działaniach promocyjnych miasta w mieście, to znaczy na tych wydatkach, które obecny prezydent ponosi, promując Gdańsk w Gdańsku, także w czasie kampanii wyborczej, a także na wydatkach tych spółek. Akurat spółka komunikacyjna jest oczywiście dotowana z budżetu miasta, bo wpływy z biletów nie wystarczają na pokrycie kosztów jej funkcjonowania, a jednocześnie jest sponsorem szeregu wydarzeń, co jest tak naprawdę niewłaściwe, bo skoro sama jest dotowana z miasta, to nie powinno miasto przy użyciu tej spółki wykorzystywać jej działalności do autopromocji.
Dziękuję bardzo. To był Jarosław Szczukowski. Mam teraz pytanie do pana Zbigniewa Wysockiego. Porozmawiajmy o likwidacji, bo w pana programie między innymi jest referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. To jest bardzo modny temat, szczególnie po ostatnim raporcie Najwyższej Izby Kontroli, nie tylko w Gdańsku, ale tak sobie myślę, a do kogo mieszkańcy będą zwracać się, jak im sąsiad zastawi wjazd, jak nie będzie tej Straży Miejskiej, bo dzisiaj policja nawet do kolizji poważniejszych nie chce przyjeżdżać i czeka się po kilka godzin. To jest jeden pański postulat, a drugi to jest taki, żeby zlikwidować Rady Dzielnicy, bo są bezproduktywne. Tutaj do pani Ewy, która jest przewodniczącą Rady Dzielnicy Wrzeszcz. Niech pan udowodni, że to ma sens. Likwidacja, czyli jakby w drugą stronę idziemy.
Dobra, czyli po kolei od Straży Miejskiej. Cieszę się, że pani podniosła to, że jest modny temat, ponieważ tak naprawdę to Kongres Nowej Prawicy rozpoczął falę różnego rodzaju referendów w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, nie tylko właśnie w Gdańsku, ale w innych obszarach Polski, co pewnie skłoniło NIK do przeprowadzenia raportu, który pokazuje właśnie nieprawidłowości. Oczywiście... Ja przede wszystkim nie wychodzę z takiego stanowiska, że ta Straż Miejska musi być zlikwidowana. To wyraźnie podkreślam. Natomiast chcę być prezydentem, który liczy się z głosem mieszkańców. Jeżeli jest wiele kontrowersji wokół Straży Miejskiej, a jest to chyba oczywiste, to chciałbym podać pod głosowanie, żeby po prostu mogli zdecydować, czy są zadowoleni z usług Straży Miejskiej, czy czują się bezpieczniej dzięki nim. I to powinno być przeprowadzone referendum.
Ale chciałby pan zlikwidować, tak? Taki ma pan cichy plan.
Nie, mój cichy plan jest taki sam jak głośny, czyli mówię jeszcze raz, jestem za przeprowadzeniem referendum, przede wszystkim w tej sprawie.
A druga sprawa?
Druga rzecz, Rada Dzielnic. Znaczy ja nie dziwię się, że pani tutaj Ewa jest zbulwersowana tym punktem, ponieważ każdy docenia swoją pracę, natomiast troszkę inaczej z mieszkańcami. No powiedzmy sobie szczerze, przeciętny mieszkaniec dzielnicy nawet nie wie, kto tym radnym jest. Frekwencja w wyborach jest bardzo niska. Kompetencje Rady Miasta również są, przepraszam, Rady Dzielnicy są mocno ograniczone. W tej chwili w Gdańsku mamy dwa instrumenty oddane w ręce obywateli, które dają im jakby namiastkę władzy, że mogą decydować sami w swojej sprawie. Czyli po pierwsze to są tam Rady Dzielnic, a drugie to jest budżet obywatelski. Jedno i drugie jest średnio to wprowadzone. Wolałbym zdecydować się na jedno konkretne rozwiązanie i je wdrożyć.
To świetnie, że pan mówi o budżecie obywatelskim, bo o to też chcieliśmy państwa zapytać.
Na koniec, bo musimy przestrzegać reguł czasu, jesteśmy na antenie Radia Gdańsk. Chcieliśmy zaproponować państwu odniesienie się do tego tematu i problemu, który już w wypowiedzi pana Wysockiego pojawił, bo dyskutuje się w tej chwili bardzo dużo w sprawach zarządzania miastem, już nie tylko o to, jakie cele inwestycyjne czy inne osiągać, ale też jakimi sposobami, a dokładnie w jakim stopniu z udziałem mieszkańców. I to jest wątek, który się pojawia w programach wszystkich państwa. Różne państwo wskazujecie i postulujecie rozwiązania. I chcieliśmy, żebyście państwo po kolei, bo pan Wysocki już przedstawił swoją wizję położenia akcentu na budżet obywatelski, a nie na Radę Dzielnicy, żebyście państwo po kolei przedstawili swoją wizję tego, w jaki sposób miałby się zmienić model zarządzania miastem w tych dwóch dziedzinach, to znaczy budżetu obywatelskiego i partycypacji mieszkańców w najważniejszych decyzjach inwestycyjnych i planistycznych.
W miarę o takie zwarte wypowiedzi poproszę, krótkie. Pan Zbigniew Wysocki.
Czyli tak, co do budżetu obywatelskiego. Przede wszystkim, żeby mieszkańcy zaangażowali się w to z większym zapałem, potrzeba jest zwiększenia środków na to, ponieważ w tej chwili to jest około tam 10 milionów, to jest bardzo mało i ciężko jest przeprowadzić jakieś ciekawsze inwestycje. Dodatkowo budżet powinien być podzielony na dzielnice, nie na okręgi wyborcze, ponieważ im dany projekt bardziej dotyczy bezpośrednio mieszkańców, to się też bardziej w to angażują. Dodatkowo budżet powinien przychodzić z roku na rok, tak? Jeżeli środki nie zostaną wykorzystane w danej perspektywie budżetowej, no to żeby się kumulowały, to jakby zachęci mieszkańców do racjonalnego wydawania swoich pieniędzy. Moja wizja jest w ogóle taka, żeby ten budżet z roku na rok rosnął coraz bardziej. Prezydent powinien się zajmować głównymi obszarami, które dotyczą wszystkich mieszkańców, a jak najwięcej kwestii takich stricte dzielnicowych, które mieszkańcy sami mogą spokojnie zadecydować, powinno się odbywać poprzez budżet obywatelski.
Dziękuję bardzo. Teraz pan Andrzej Jaworski. Jaki budżet obywatelski?
Na pewno nie może być tak, że budżet obywatelski będzie zastępował to, co powinny robić władze miasta Gdańska. Jak chociażby mieliśmy na Chełmie, gdzie dyrekcja szkoły zachęcała uczniów po to, żeby głosowali w budżecie obywatelskim, bo inaczej nie będzie windy dla osób niepełnosprawnych w szkole. To jest skandal. Po drugie, nie może być tak, że w sprawie tego stadionu, o którym tutaj wiceprezydenci krzyczeli, miał kosztować najpierw 500, mówiono, potem 660 to była kwota ostateczna, a skończyliście na 860 milionów złotych, czy 705, no to 705, a 660 to jest różnica, a nie potraficie, panie wiceprezydencie, doprowadzić do tego, żeby budżet obywatelski był właśnie dla poszczególnych dzielnic, a nie dla okręgów wyborczych, bo tak było wygodniej Platformie Obywatelskiej.
Czyli to jest postulat zmiany w tym kierunku, tak?
Oczywiście to muszą być duże, realne pieniądze, które pozwolą na realizację tych wszystkich zadań,
czyli
które
ile?
Są
ile w gestii. Skali takiego miasta jak
my
Gdańsk?
Możemy spokojnie powiedzieć, że to ma być kilka procent budżetu miasta, natomiast najpierw trzeba zrobić audyt budżetu, zobaczyć, jakie są realne zadłużenia miasta, bo ja nie mam pewności, czy te informacje, które są przedstawiane, zwłaszcza jeżeli chodzi o spółki miejskie, to jest wszystko, o czym powinniśmy jako mieszkańcy wiedzieć i dopiero wtedy będziemy mogli razem z mieszkańcami doprowadzić do tego,
dziękuję,
że te mieszkańcy będą gospodarzem budżetu.
Dziękuję bardzo.
Panie Jarosław Szczukowski, to razem z mieszkańcami też mocno akcentuje w swoim programie. Jak to konkretnie miało wyglądać?
Tak, to prawda. Demokracja lokalna jest jednym z trzech filarów mojego programu wyborczego Solidarnie dla Gdańska. Między innymi, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest są dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, zmiana filozofii, a mianowicie traktowanie całego budżetu jako obywatelski w pewnym sensie, ponieważ w znaczącej części budżet...
Głosować?
Chwileczkę, panie redaktor, ponieważ w znaczącej części budżet miasta Gdańska pochodzi z podatków gdańszczan i zmiana filozofii podejścia w ogóle do zarządzania miastem, w tym do zarządzania budżetem. Jeżeli chodzi o sam budżet obywatelski, w tym dotychczasowym rozumieniu, to absolutnie zmiana podziału tego budżetu, to znaczy podziału środków na dzielnice, żeby one nie musiały w ramach okręgów wyborczych konkurować ze sobą i co najmniej 2% budżetu miasta, czyli co najmniej 50 milionów złotych. Oprócz
teraz
tego, jeżeli chodzi
11.
o partycypację,
dodam.
Teraz jest 11, tak. Jeżeli chodzi o te partycypacje, to między innymi w moim programie wyborczym, w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej znalazło się hasło obniżenia liczby podpisów do 500, konieczne do tego, żeby Rada Miasta zajęła się projektem uchwały obywatelskiej, a także zwiększenie referendum czy referendum w sprawach inwestycji.
Dobrze,
o wartości
o
powyżej 50
pan
milionów.
Pan Jarosław Szukowski mówi 50 milionów, a pan Waldemar Bartelik powie ile?
Rozumiem, pani rozpoczyna licytację, pani Agnieszko.
No nie wiem, może pan pomoże.
To ja powiem tak.
Mniej.
Ale najpierw chciałbym tutaj, żeby uśmiechy dżentelmenów, którzy siedzą, troszeczkę znikły. Wrócę krótko. W 2010 roku szumnie została oddana kompostownia, tak, za 400 milionów złotych. Jaki jest efekt? Wszyscy dzisiaj czujemy. Teraz panowie proponują kolejne pół miliarda na technologię, która jest już technologią, odchodzi do lamusa. Ona emituje dioksyny i furany, czyli związki toksyczne. To po pierwsze. Jeżeli panowie proponowali tutaj, żeby robić tak zwane spalanie w pełni mokre, to po prostu proszę panów, woda, to nie ma tak, że bajek nie opowiadać.
Dobrze, ale teraz przejdźmy do tego budżetu.
Budżet obywatelski. Oczyszczalnie jest woda potrzebna i odprowadzenie tej wody.
A ten budżet?
Oczywiście, że tak. A ten budżet? Proszę państwa, ja wielokrotnie się wypowiadałem. Dla mnie budżet obywatelski to jest budżet miasta, jego instytucji i spółek komunalnych. Są, jeżeli patrzymy się na rodzaje budżetu po stronie dochodów, to są dochody własne, to są dotacje na cele własne i dotacje celowe. Budżet miasta, budżet obywatelski, to jest całkowity budżet. I tu wszystkich przelicytowałem. Te zadania, które wynikają z budżetu obywatelskiego, są to po prostu zadania wynikające z zadań własnych gminy.
No dobrze, ale mówimy o pewnej puli środków, na którą mają,
Panie Agnieszko,
na której mają głosować mieszkańcy. Przecież nie będą głosować nad całym budżetem.
Pani,
bo to są wiceprezydenci.
Odpowiadam
no lepiej,
pani,
żeby wiceprezydentów nie było takich, jakich są.
Odpowiadam pani, że budżet
teraz
obywatelski to jest budżet
miasta i
teraz pan Waldemar Bartelik, panie pośle.
Panie Andrzeju, proszę o dyscyplinę.
Proszę dokończyć.
To jest budżet całego miasta. Tak? Jeżeli teraz mówimy o radach dzielnicy, oczywiście one są potrzebne. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
Budżet,
realizacja zadań wynikających z planu remontów czy rehabilitacji wszystkich dzielnic po stronie infrastruktury małej, po stronie żłobków, zabezpieczenia, tego, co jest niezbędne do dobrego funkcjonowania w każdej dzielnicy. Jeszcze raz powtarzam, budżet obywatelski to dla mnie budżet całego miasta, spółek, jego instytucji.
Dziękuję
Pani
bardzo.
Ewa Liter
i wracając do partycypacji.
Zaznaczymy, że tyle samo czasu,
i wracając do meritum.
Tak, tak, budżet obywatelski.
Proszę Państwa, przede wszystkim to budżet jest tylko jednym z elementów. Jest to jedno narzędzie partycypacji. Ważne jest to, że wiele miast na świecie i w Europie idzie w kierunku partycypacji. Nie możemy się bać tych zmian. Ja rozumiem, że trudno się dzielić władzą, ale nie ma wyjścia, proszę państwa. Wszyscy panowie wzięli punkty z punktów opracowanych przez ruchy miejskie w Polsce, więc jak widzimy, naprawdę nie ma wyjścia.
Skoro już panowie dopisali do swoich programów. Premier Ewa Kopacz powiedziała, że teraz budżety obywatelskie to jest taki trend, więc nawet tak. Prezydent z Platformy nie ma wyjścia.
Super, bardzo się cieszę. Proszę państwa, wszystkie ważne inwestycje w Gdańsku powinny być oceniane przez mieszkańców. Są różne narzędzia, a jeżeli chodzi, no na przykład chociażby opłaty śmieciowe, pan prezydent, wiceprezydent zrobił parę spotkań z mieszkańcami, nazywając to konsultacjami, a informował tylko mieszkańców, dlatego taka wielka frustracja jest w Gdańsku związana z opłatami śmieciowymi. Gdyby były przeprowadzone mądrze konsultacje społeczne, mieszkańcy by to przyjęli do wiadomości. Przyjęli do wiadomości i stosowali i nie byłoby takiego buntu. Jeżeli
to była pani Ewa Lider.
A budżet obywatelski, tak, oczywiście, jak najbardziej. Myśmy to z mieszkańcami wypracowali, te zasady, tylko niestety urzędnicy nas nie posłuchali. Inny podział, oczywiście zamiast na dzielnice, to zamiast na okręgi na dzielnice, inny sposób głosowania.
Dziękuję bardzo. Dodajmy teraz możliwość odpowiedzenia panu prezydentowi Adamowiczowi.
Czy też rzeczywiście zmieniły pan te zasady
głosowania? Bo ten postulat jest dosyć powszechny.
Wszyscy tutaj jako kandydaci na prezydenta miasta Gdańska zgadzamy się, że naszą wspólną pewnie wizją jest społeczeństwo obywatelskie, czyli taki gdańszczanin, który jest mocno zaangażowany nie tylko raz na 4 lata, wybierając radnych miasta, radnych sejmiku czy prezydenta. I teraz pewnie będziemy się różnić w szczegółach, dlatego że nie ma jednego środka. wspaniałego środka czy takiej różdżki czarodziejskiej, która spowoduje, że za dotknięciem wszyscy gdańszczani staną się obywatelami. Gdyby budżet obywatelski był takim czarodziejskim środkiem, to wszędzie w Unii Europejskiej, w każdym mieście byłoby fantastycznie.
A jakie wnioski?
W związku z tym trzeba mozolnie te postawy obywatelskie budować. Dlatego z jednej strony ja przez całe 16 lat co miesiąc spotykałem się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Żaden z prezydentów na Pomorzu i też nie słyszałem, żeby w Polsce szczególnie się spotykali z mieszkańcami. Rozmawiam z mieszkańcami przez Facebook i Twittera. Wysłałem do 190 tysięcy gospodarstw domowych list.
I na pracę, panie.
Przygotowałem odpowiedzi na 300 e-mailów, jakie otrzymałem w czasie...
Ale zasady dotyczące budżetu obywatelskiego.
Ale to jest przykład. To jest jeden z przykładów. A więc budżet obywatelski został przez nas zwiększony i w najbliższej kadencji, w zależności od możliwości finansowych, nie wykluczam, że kwoty będą zwiększane. Tylko chcę wyraźnie powiedzieć, że w latach 2015-20 też chcemy pozyskać skutecznie wiele środków z Unii Europejskiej na inwestycje na Gdańsku Południu.
I będziemy się musieli zadłużać i nie będzie pieniędzy na budżet.
W związku z tym musimy każdą złotówkę mocno oglądać w lewo i w prawo, dlatego że zwiększanie wydatków bieżących ograniczy nasze możliwości do pozyskania środków unijnych, o czym każde dziecko wie. Panie dlatego też jedno... bym nie był tak ochoczy, żeby tu się licytować, kto da więcej na budżet obywatelski, bo później się okaże, że nie będzie pieniędzy na inwestycje unijne. I dlatego
to był prezydent tutaj trochę leje zimnej wody na rozgrzane Adamowi. Czyli proszę państwa, sytuację mamy o to następującą, że mamy 3 minuty do 18. To jest bardzo mało czasu, żeby zaapelować, żeby to mieszkańcy Gdańska głosowali właśnie na was. Ale spróbujmy. Pan Zbigniew Wysocki, krótko.
Krótko, proszę państwa, pan Paweł Adamowicz powiedział w wywiadzie dla telewizji Wybrzeże, że prezydent jest jak wino. Im starszy, tym lepszy, ale i droższy. Więc jeżeli chcecie być dalej zadłużani poprzez spółki miejskie, chcecie płacić coraz wyższe podatki, to wiecie na kogo głosować.
Natomiast jeżeli chcecie... Bartelik, teraz Waldemar Bartelik.
Ale chwileczkę, nie teraz...
Mamy mało czasu. Pan Waldemar Bartelik, bardzo proszę.
Króciutko jeszcze ta reminiscencja.
Nie.
Pan prezydent powiedział niedawno, że będzie polepszał życie po 16 latach teraz mieszkańców. To moje pytanie brzmi, to czyje życie przez 16 lat polepszą? No swoje oczywiście.
I to jest ta pańska deklaracja na koniec. Dziękuję
bardzo. To nie jest deklaracja
bardzo.
Moja, chciałbym też powiedzieć. Pani... że to bez wątpienia co zrobi, że zachęcam wszystkich państwa do pójścia 16 listopada i powiedzcie, sprawdzam. Gdańska demokracja wymaga odświeżenia, a samorząd odpartyjnienia.
Pani Ewa Lider, teraz pani. Bardzo proszę.
Proszę państwa, zachęcam bardzo na głosowanie na mnie w Gdańsku, w którym ja będę zarządzała miastem. Będzie się lepiej żyło i wygodniej. I mój program jest realny, i jestem w stanie go zrealizować. On jest pozornie podobny do wszystkich innych programów, ale w ostatniej chwili panowie wiele punktów, a szczególnie pan prezydent wziął z ruchów miejskich, co ja już mówiłam wcześniej, ale to mnie bardzo cieszy, proszę państwa, bo ja już osiągnęłam ten pierwszy sukces. Całe 4 lata na to pracowałam, żeby w Gdańsku wprowadzić zmiany.
Jarosław Szczukowski, dziękuję bardzo. Panie Ewo, proszę bardzo.
Jak pokazuje chociażby dzisiejszy sondaż Radia Gdańsk, wyborcy o poglądach lewicowych, o poglądach prospołecznych, obywatelskich stanowią w Gdańsku co najmniej 15%. Ja apeluję o nierozpraszanie głosów w najbliższych wyborach i o to, aby ci wszyscy o takich właśnie poglądach oddali głos na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Lewicy Razem do Rady Miasta Gdańska, aby stworzyć przeciwwagę dla Platformy i PiSu.
Andrzej Jaworski, bardzo proszę.
16 lat władzy w jednych rękach to jest stanowczo za długo, dlatego gdańszczanie, proszę was, nie głosujcie na Pawła Adamowicza, głosujcie na program dla ludzi młodych, dla młodych małżeństw, a nie dla deweloperów.
I teraz koniec, na koniec prezydent Paweł Adamowicz, bardzo proszę.
Drodzy gdańszczanie, zapraszam na wybory 16 listopada. Wspólnie zmieniajmy dalej Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To była debata kandydatów na prezydenta Gdańska. Tę debatę przygotowało Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.
Redakcji Dziennika Bałtyckiego.
Dziękujemy już Agnieszka Michajłow z Radia Gdańsk.
Jarosław Zalesiński, Dziennik Bałtycki.
I zapraszamy już w środę na debatę w Wejherowie. Dziękujemy Państwu bardzo.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękuję.